Chcę się podzielić słowem, tym fragmentem się dzieliłem tutaj w tym zborze, u nas, w naszym zborze, nie wiem, ale chyba ze 3 lata temu, ale ostatnio parę rzeczy się wydarzyło i tak mam to w sercu bardzo gorąco. Kiedy była konferencja, Sławek? 2 tygodnie temu o kościele, u nas, w sobotę? Taka, ty mówiłeś i Jacek. 2 tygodnie temu, nie? 2 tygodnie temu mieliśmy w sobotę, kto był, to pamięta? A kto nie był, zachęcam do odsłuchania 2 wykładów. Jacka i Sławka na temat Kościoła. I ten wykład Jacka tak mocno do mnie przemówił bardzo. Może dlatego, że przeżywam pewne rzeczy na bieżąco i w ciągu ostatniego roku parę rzeczy się wydarzyło i dlatego tak mocno przeżywałem te słowa. Oczywiście polecam odsłuchać 2 wykłady. Sławka też jest bardzo dobry. I myślę, że otwiera oczy na wiele rzeczy. Ja jestem Panu Bogu wdzięczny za Kościół. Od wielu, wielu lat jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny za to, że właśnie jesteśmy jednym ciałem w Nim. I kiedyś mi się wydawało, że kiedy przychodzę do Kościoła, kiedy przychodzę do zboru, to przychodzę tylko dla Pana Boga. Ale jak tu jesteśmy, Pan Bóg mi też pokazuje, że otoczył mnie Pan Bóg mądrymi braćmi, mądrymi siostrami też, mądrym Kościołem. Siostry kochane, ja się od was uczę i chciałbym mieć tyle mądrości, co wy. Naprawdę. Bracia, jestem wdzięczny za to, że jesteśmy razem i możemy ze sobą rozmawiać. Czasami nam się te rozmowy nie podobają, ale wierzę, że są ku wzajemnemu zbudowaniu i chwale Boga. I kiedyś właśnie mówiłem, że wszystko tutaj to tylko dla Pana Boga. Jeden z braci, nie będę mówił, że to Janusz, bo on jest bardzo skromny, więc nie chciałby, żebym to głośno powiedział. Powiedział mi, to nie jest do końca tak. My tu przychodzimy tak dla Pana Boga, na Jego chwałę, ale przychodzimy też dla siebie nawzajem. Przychodzimy też po to, żeby się budować, żeby być ze sobą, żeby wzrastać. Jesteśmy tu też dla siebie. I ciężko się z tym nie zgodzić, co? Mądry brat. Chwała Bogu za Kościół. Jacek dotknął na konferencji takiego, zadał pytanie w zasadzie, na które szukał odpowiedzi w internecie i czy Kościół jest dzisiaj potrzebny. Przez jakiś czas mam tę możliwość rozmawiania z ludźmi, którzy gdzieś tam pochodzili po różnych kościołach, poczuli się odrzuceni, poczuli się źle, nie są w społeczności. I mówią, ja miałem wrażenie, Jacku, że ty czytałeś to, co oni mówili. Widocznie ten mechanizm działa wszędzie tak samo. Po co mi Kościół? Po co mi nabożeństwo? Zwłaszcza dzisiaj, w dobie internetu. Dzisiaj, kiedy jest taka możliwość swobodna wysłuchania kazania, wzięcia udziału w uwielbieniu, odsłuchania uwielbienia z kościoła jakiegoś, albo płyty gdzieś jakieś i można uwielbiać Pana Boga. A jak będę potrzebował bardzo, to gdzieś sobie wejdę na chwilę i posiedzę chwilkę może. Jak będę potrzebował. Czy Kościół jako zgromadzenie jest potrzebne? I to chyba Sławek wtedy też mówił, że bardzo często 2 słowa w Nowym Testamencie oznaczają Kościół. Jedno z nich to jest eklezja, czyli zgromadzenie. Drugie częste to koinonia, wspólnota, ale eklezja, czyli zgromadzenie. Dzisiaj Nowy Testament był wpisany w Grece, koine. Dzisiaj w tym nowożytnym greckim języku słowo Kościół to właśnie eklezja. Jesteśmy tu po coś. Jesteśmy tu przez kogoś, dla kogoś, dla Pana Boga, dla siebie nawzajem, ale przez Boga, bo to Boże dzieło, Kościół. Bo to Boże dzieło, Kościół i to Jezus Chrystus jest głową Kościoła. I to zgromadzenie to powoduje, że kiedy jesteśmy razem, to powinniśmy robić razem. To powinniśmy działać razem, bo we wspólnocie, bo w zgromadzeniu jest siła. Jest siła po prostu. Słyszeliśmy chyba wszyscy o prawie synergii, prawda? To tak mówią, że 2 plus 2 jest więcej niż 4. To wtedy, kiedy w grupie można zrobić więcej niż sumując pojedyncze możliwości poszczególnych członków grup. To tak jak koń na przykład może pociągnąć wóz, który waży tonę. I drugi koń też może pociągnąć wóz, który waży tonę. Ale jak te dwa konie ze sobą sprzęgnąć, to nie pociągną 2 ton, a 2,5 albo 3. Bo w grupie można więcej. I tak mnie to poruszyło, co bracia mówili o Kościele, że jeszcze jedna rzecz się wydarzyła. O, ale do tego wrócę. Po prostu na wakacjach byłem świadkiem pewnego wydarzenia i od razu ten obraz biblijny miałem przed oczami i dlatego gdzieś tak może wszystko na gorąco i postanowiłem, że chcę się tym, co przeżywam, podzielić z Kościołem, z braćmi i siostrami. Przeczytamy. Ewangelia Marka z 2 rozdziału od 1 do 12. I znowu po kilku dniach przyszedł do Kafarnaum, to jest mowa o Panu Jezusie, i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli. A on głosił im słowo. I przyszli do niego niosąc paralityka, a dźwigało go 4. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli, rozważali w sercach swoich. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej? Rzec paralitykowi: odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: Tobie mówię. Wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał. I zaraz wziął łoże. I wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: Nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Historia, która jest opisana w 3 Ewangeliach u Mateusza, u Marka i Łukasza. I pewnie znana wszystkim. I kiedy ja przyglądam się tej scenie, widzę jedną niesamowitą rzecz, jedno niesamowite, ogromne działanie. A mianowicie Pan Jezus wrócił do Kafarnaum. Prawdopodobnie mieszkał u Piotra w jego domu i wieść się rozeszła, że Jezus wrócił. W jednej z Ewangelii czytamy, że moc uzdrawiania wtedy bardzo mocno emanowała i ludzie usłyszeli o tym, że Jezus wrócił i postanowili pójść do Niego. I u jednego z ewangelistów czytamy, że nie tylko z Kafarnaum, ale z różnych miasteczek, wiosek, nawet z Jerozolimy przyszli i siedli obok mistrza i chcieli słuchać. Ile w takim domu się mogło pomieścić osób? Z 50? Może trochę więcej. A tłum był ogromny. Stali w drzwiach, stali na zewnątrz i słuchali nauczania Jezusa. I to jest dobre. Słuchać słów Jezusa. Dobre? Dobre, nie? Po to też jesteśmy, żeby między innymi słuchać tego, co Pan Jezus mówi przez Słowo. I to jest dobre. I był w Kafarnaum chory człowiek. Chory, sparaliżowany, nie ruszał się. I przyszło do niego 4. 4 takich, którzy chcieli, żeby odmieniło się jego życie. Przyszło 4 takich i mówi: słuchaj, Jezus jest w Kafarnaum. Mistrz wrócił. On uzdrawia. Musisz się do niego dostać. Ale jak on się ma do niego dostać? On jest paraliżowany, on się ruszyć nie może. Co oni zrobili? We 4 podeszli do łoża. Łoże to nie łóżko. Nie mieszajmy tego. Łoże to taka mata była, na której leżał człowiek. To nie takie dzisiejsze łóżko. Wzięli tą matę, to leże. każdy pewnie z jednej strony, i szli w kierunku domu, gdzie nauczał Jezus. I szli. To nie jest łatwo. Nieść we czterech tego leżącego. Mówiłem, że byłem świadkiem pewnego zdarzenia. Opowiem o tym, bo to od razu ten obraz miałem. Mam taką zajawkę, jeżdżę w góry. Bardzo lubię jeździć w góry i po prostu wakacje spędzam bardzo często gdzieś wysoko w górach. W tym roku byłem w Kaukazie Wysokim i kiedy już po zejściu z wierzchołka udało mi się wejść na jeden pięciotysięcznik, odpoczywałem, w zasadzie pakowałem się już, żeby zejść na dół do cywilizacji w bazie. To było takie miejsce, gdzie były nasze namioty rozbite, najróżniejsze. Ludzi było bardzo dużo, wiele różnych języków się słyszało. I tam był też w tej bazie taki punkt, gdzie byli lekarze i ratownicy. Sam skorzystałem też z ich pomocy, bo kiedy się aklimatyzowałem na jednym czterotysięczniku, złapała mnie choroba wysokościowa pierwszy raz. A w życiu tak mocno to odczułem, że musiałem prosić o pomoc lekarza. Na szczęście wszystko było ok. Udało mi się dwa dni później z powodzeniem zrobić ten atak szczytowy. Ale kiedy już byłem spakowany praktycznie, już się przygotowywaliśmy do wyjścia razem z moimi dwoma kolegami, lekarz, który tam był, mówi: potrzebuję ludzi, potrzebuję szybko ludzi, trzeba zanieść jednego człowieka do takiego ambulatorium. Okazało się, że był tam jeden Rosjanin, którego bardzo mocno ta choroba wysokościowa dopadła. Nie mógł się ruszać i cały czas odpływał krwią. Nie mógł się podnieść, nie miał siły. I ten lekarz miał ze sobą takie nosze, takie kubełkowe, takie plastikowe, sztywne. Od razu zeskoczyło kilka osób, doskoczyło do tego. Położyli tego chorego w tych noszach, spięli pasami i nieśli. Tam było dwóch Gruzinów, jeden Polak, jeden Rosjanin. Cztery nieznające się osoby, mówiące w innych językach. Wzięli te nosze i nieśli krok po kroku po takim oblodzonym śniegu, po skałach, żeby zanieść do tego ambulatorium, gdzie można było przełożyć tego chorego do takiej specjalnej komory, żeby to ciśnienie tam obniżyć, podwyższyć. Takie, żeby było jak na poziomie morza. I szli patrząc na każdy krok, uważając, a człowiek był przypięty, on nie mógł wypaść z tych noszy, ale szli patrząc na siebie, dostosowując krok, szli, żeby się nie przewrócić, szli, żeby jemu nie zrobić krzywdy i sobie też, ale spieszyli się przy tym. Ten człowiek cały czas miał taki krwotok. I tak sobie pomyślałem o tych, patrząc na ten obraz, tak sobie pomyślałem o tych czterech przyjaciołach niosących tego paralityka. Jak oni szli. Jak oni szli. Przecież oni nie byli równego wzrostu na pewno. Oni nie mieli takiej samej długości nóg i rąk. Wzięli te łoże i szli. Pewnie jeden musiał wydłużyć krok, drugi skrócić. Może któryś się musiał pochylić, drugi się gdzieś wyprostować, żeby ten poziom trzymać, żeby ten nie spadł. No i idą tacy. I pewnie mówią: już niedaleko. Już niedaleko, zaraz zaniesiemy cię przed mistrza. Zaraz zaniesiemy cię przed Jezusa. I co widzą? Dom, a przed domem tłum. No i co dalej? Ten tłum się rozszedł. O, jak fajnie, że jesteście. Zróbmy miejsce. Złożą go przed Jezusem. Tak było? Nie było tak. Nikt się nie ruszył. Nikt się nie posunął. Nikt nie zrobił przejścia. Można byłoby powiedzieć na miejscu tych czterech: no próbowaliśmy, ale się nie udało. Było blisko, no ale niestety. Ale oni nie zrezygnowali. Tu są schodki, wejdziemy na górę, na dach i coś zaraz wymyślimy. To te domy takie parterowe. Nie wiem, czy ktoś z was był na Bliskim Wschodzie. ze schodkami, jest taka jakby lepianka, z takiej gliny dom. Weszli po tych schodach. Aha, i teraz wejdź człowieku po schodach, albo wejdźcie we czterech z tym chorym. Jeszcze trudniej. Ktoś pewnie gdzieś tak jakoś musiał nisko na nogach, tam ktoś gdzieś wysoko, żeby ten poziom utrzymać, iść równym krokiem. No i weszli. No dobra, ale są na dachu. Co dalej? Robimy dziurę w dachu. Wiecie co, ja bym na to nie wpadł. Naprawdę. Robimy dziurę w dachu. Robią tę dziurę. Taka glina, jakieś gałęzie pewnie. Ale robią to tak, żeby nic nie spadło na ziemię niżej, żeby ktoś nie dostał w głowę czy gdzieś jeszcze coś. Robią ten wyłom, tę dziurę i trzeba teraz tego chorego tam na dół. Po schodach było trudno, no ale teraz nawet schodów nie ma. Jego na dół, no ale tam siedzą ludzie. Ale zrobili to. Położyli chorego u stóp Jezusa. A co on powiedział? Co Pan Jezus powiedział? 5. werset. A Jezus ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. Jezus ujrzawszy ich wiarę. Wiarę ujrzawszy przez działanie. Można powiedzieć nienormalne działanie. Można powiedzieć działanie wbrew logice. Oni to zrobili. I patrzę na Kościół. Patrzę na Kościół i w pierwszym liście do Koryntian mamy opis Kościoła też jako ciało. Każdy jest innym członkiem. Każdy jest inny. Ale jako jedno ciało ku jednemu. Głową jest Jezus. Każdy jest inny. I oni też byli inni. Oni nie byli jednakowi. Spójrzcie wokół siebie. Różnimy się. Ale jesteśmy powołani do jednej służby. Ale jesteśmy powołani jako jedno ciało. Jesteśmy powołani przede wszystkim, żeby przyprowadzać tych, którzy Jezusa potrzebują, do Jezusa. W pojedynkę? Można. Oczywiście, że można. Oczywiście, że można. Tylko w pojedynkę gdzie przyprowadzić? W jaki sposób? Pan Jezus, kiedy odchodził już, powiedział tak do swoich uczniów: dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A to jest, ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Idźcie i czyńcie uczniami. Idźcie do ludzi, mówcie im Ewangelię i nauczajcie ich tego, czego sami już się nauczyliście. I chrzcicie. Niech się ludzie nawracają. Wiecie co? Ten paralityk, on chciał być zdrowy. Nie wiem, czy on myślał o tym, żeby jego grzechy były odpuszczone. Ludzie nie wiedzą o tym, że potrzebują Jezusa. Kiedy człowiek szuka pomocy? Kiedy jest mu źle? Wielu ludzi przychodzi, bo chce, żeby było lepiej. Po prostu, żeby było lepiej. Bo w pracy nie wychodzi, albo nie ma pracy. Bo w domu się nie układa. Bo mąż pije i bije. Bo dzieci są niedobre. Bo choroba. Jest takie przysłowie, jak trwoga to do Boga. I ludzie szukają rozwiązania problemów. Bracie i siostro, ty i ja wiemy, że rozwiązaniem wszystkich problemów jest Jezus Chrystus. Ty i ja wiemy, że ludzie potrzebują przede wszystkim Boga i tej relacji z Nim. I potrzebują odpuszczenia grzechów przede wszystkim. I usynowienia przez Ojca. I potrzebują łaski. Ty i ja o tym wiemy. A rozwiązanie problemów to przy okazji. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby pokazać prawdziwego Boga. Takim, jakim jest. Takim, jaki Go znamy dzięki łasce Bożej, tylko i wyłącznie. Tak nam się objawia przez Biblię. Duch Święty objawia Ojca. I takiego Boga mamy przedstawiać innym. A wszystko pozostałe, jak Pan Bóg zechce, przy okazji. Ale cuda się zdarzają i dzieją się. Dzieją się po to, żeby chwała Boża też się objawiła. I zobaczcie, kiedy ten wstał i wziął łoże, po tym, kiedy Pan Jezus powiedział, on mówi, co jest łatwiejsze, tak? Wzięli go za bluźnierce. On dobrze wiedział, znał ich serca. Dobrze wiedział, co myślą. I dobrze wiedział, co jest łatwiej zrobić, a co nie. I powiedział, do tego paralityka, wstań, weź łoże swoje. I on to zrobił. A ci, którzy byli zebrani, zdumiewali się i co robili? I chwalili Boga. I chwalili Boga. Wielu zebranych było świadkiem cudu. Cudu, który był poprzedzony jeszcze większym cudem. Odpuszczeniem grzechów. I stało się to dlatego, że determinacja przyprowadzenia do Jezusa jednego cierpiącego była większa niż ich komfort, niż może jakieś ośmieszenie, trud, jeszcze jakieś inne koszty, zmęczenie, a może obtarcie nóg, a może coś jeszcze. Bo służba nie jest spacerkiem. Musimy o tym pamiętać, musimy o tym wiedzieć. I dla mnie największym takim dowodem na to jest sam Pan Jezus Chrystus. Ten, który był najlepszym sługą i można powiedzieć najwspanialszym narzędziem w rękach swojego Ojca. Pamiętacie, w 26 Mateusza, kiedy był w Getsemane i kiedy zostawił uczniów i poszedł się znowu modlić, co powiedział: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. To nie było łatwe, nawet dla Jezusa. A jednak. Jak wykonać, wypełnić posłannictwo Boga samemu? Można? Możemy? Jak mamy nauczać? Jak mamy działać? W samotności? Czy w Kościele? Wspólnie. Jeżeli w Kościele, to właśnie wspólnie. Bardzo mnie mocno, tak pozytywnie dotknęły te nauczania i Sławka, i Jacka. Jeszcze mam w uszach te słowa, które też Jacek do mnie powiedział kiedyś. Pewnie słyszeliście, że Bóg zbawia poprzez swój lud, poprzez Kościół. Amen. Tak jest. Bóg zbawia też przez ciebie i przeze mnie. To On zbawia. Ale wykorzystuje ciebie i mnie do tego, żeby tych ludzi przyprowadzić przed Boży tron, do krzyża, do Jezusa. Słuchajcie, służby jest co niemiara w Kościele. Dowód? Szkółka. Może są chętni, którzy zakasają rękawy i przyłączą się do tego leża z napisem szkółka i pomogą nieść. We trójkę tak koślawo trochę. Ciężko równowagę złapać. Może ktoś jest. Niedługo wybory do Rady Zboru. Może ktoś ma powołanie do tego. Może ktoś czuje, że nieważny jest mój komfort. Nieważne jest to, że będzie ciężko. Że być może gdzieś jakaś wymiana zdań. Że może brak zrozumienia. Ale chcę to nieść i iść. I wziąć za to odpowiedzialność. Służba to też odpowiedzialność. Niedługo ewangelizacja. Święto Reformacji. Moja żona cały czas słucha tego mówcy i mówi, musisz tego posłuchać, musisz tego posłuchać. Trzeba pozapraszać ludzi. A może trzeba coś pomóc? Nie wiem, 2-3 osoby w tej chwili chyba są zaangażowane. Ile, Iza? 2. We dwójkę ciężko nieść to. Więcej. Amen. Ja jestem przekonany, że tak będzie. Dlatego, słuchajcie, to leże z napisem ewangelizacja, to tam jest przynajmniej 100 miejsc do chwycenia. Ja wiem, że mamy różnej długości nogi. Ja wiem, że możemy sobie nadepnąć. Ale jeżeli, siostro, bracie, jeżeli niosąc to leże razem z tobą, niechcący nadepnę ci na nogę albo cię lekko popchnę, to z góry przepraszam i wybacz. Niezłośliwie. Po prostu chcę razem z tobą służyć. Ojej. Teraz potrzebny byłby stolarz za chwilę. Słuchajcie, jest miejsca pełno do służby. Jest miejsca pełno. Jest dużo miejsc do siedzenia tutaj, ale zapewniam was, że Kościół to nie są tylko ławki. To nie jest tylko niedziela i miejsce do siedzenia. To dobrze słuchać Bożego Słowa. To bardzo dobrze uwielbiać Pana Boga z braćmi, z siostrami. Ale to nie tylko to. Tych służb mamy sporo w Kościele. Chwała Panu Bogu za to. Ale wierzcie mi, jest jeszcze dużo, dużo, dużo miejsca. Ja chcę zachęcić każdego z nas do tego, żeby modlić się o powołanie. Nie wiem do czego. Może masz coś w sercu i już nie wiem, jak to mogłoby wyglądać. Przyjdź do pastora. Do Zbyszka przyjdź. Albo może masz chęć, a nie wiesz, co zrobić. Tak samo zapraszam cię tam. O, koszenie trawy. Dzisiaj rozmawiam z Hubertem i Hubert mówi, trzeba by te ławki przenieść, żeby trawę skosić. W środę ma być ładna pogoda. Bracia, pomyślcie. Może to dla nas? Ciężko ławkę samemu taką przenieść, nie Hubert? Ile byś dał radę? Jedną przeniesiesz? No, kręci głową, kiwa głową, że tak. A ile ich jest? Dobra odpowiedź. Kościół to zgromadzenie. Jeżeli zgromadzenie, to wspólnota. Wspólnota nie tylko odcinania kuponów, ale przede wszystkim wspólnej pracy na chwałę Boga, służenia sobie nawzajem i wychodzenia do tych, którzy jeszcze nawet nie mają pojęcia o tym, że potrzebują Jezusa, że potrzebują żywego Boga. Chciałem się tym podzielić bardzo mocno, bo mam to w serduchu.